nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, kilka tematów, między innymi Senat, który obraduje, jak słyszymy z zapowiedzi marszałka, pana Tomasza Grodzkiego, kwestia funduszu odbudowy, jego ratyfikacji, głosowania w Senacie w tej sprawie, to dopiero w przyszły tydzień, nawet jeszcze nie, po 25 maja być może Senat to przegłosuje, więc jest tutaj wykorzystywane te 30 dni, które przysługują Senatowi Wyższej Izbie Parlamentu. Zaskoczenie dla pana profesora, takie postępowanie, nie wiem, czy Senatu, bo niekoniecznie całego Senatu, ale pana marszałka.
Grodzki realizuje jednoznacznie politykę nakierowaną na interes partyjny. Też uznał, że jest tą trzecią osobą w państwie, w sensie formalnym, w związku z czym może aspirować do lidera opozycji. Też wydaje mi się, że dla marszałka Grodzkiego fakt osłabienia Budki, a jest on słaby po tych wszystkich teraz perypetiach z funduszem odbudowy, jest szansą być może. Jestem przekonany, że to jest tak ambitny człowiek, iż chciałby po prostu zostać liderem Platformy, ale działania są takie mało z punktu widzenia partii słuszne, bo dla Platformy na przykład kwestia głosowania nad funduszem odbudowy była wpadką. Dlaczego? Dlatego, że oni elektorat mają bardzo prounijny. To jest elektorat urabiany przez Gazetę Wyborczą, przez TVN, przez różne tego typu ośrodowiska. I sam Budka kiedyś mówił, że bezwzględnie jest on zwolennikiem tego funduszu odbudowy. Więc im dłużej będzie grillowana, że tak powiem językiem potocznym, sprawa w Senacie, tym jest niekorzystniej dla Platformy. Ale wydaje się, że ani Grodzki tego nie rozumie, ani Budka tego nie rozumie. I tak to się dzieje. Natomiast kwestia Rzecznika Praw Obywatelskich, to wydaje się, że tutaj Senat chyba gra bardzo ostro, chce zblokować kandydaturę Wróblewskiego i tak to mniej więcej wygląda.
No właśnie, tu jest jakiś pad, bo widzimy, że już kolejny kandydat, czy to z jednej, czy z drugiej strony, jeden nie przechodzi w Sejmie, drugi nie przechodzi w Senacie. Po działaniach pana Bartłomieja Wróblewskiego, po jego zapowiedziach, nie wiem, trudno powiedzieć, czy jest jakaś nadzieja, czy nie ma nadziei, bo z jednej strony niektórzy senatorowie wypowiadają się w taki sposób dosyć przychylny panu Wróblewskiemu, z drugiej strony propozycje pana Bartłomieja Wróblewskiego, że powoła swoich zastępców, którzy będą z różnych środowisk pochodzili, również z tego lewicowego czy liberalnego. Pytanie, czy to jest też ten kierunek z jednej strony, a z drugiej, czy to jest łakomy kąsek, bo zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, nie wiem, czy ma za wiele do powiedzenia.
Wiele więcej ma oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich i to jest kluczowa rzecz, o którą się toczy batalia. Wiemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wykorzystywał swój urząd do jednoznacznej walki z rządem, z PiS-em. Też był bardzo zideologizowany, podejmował te tematy dla tych środowisk LGBT, tych ideologicznych, zwłaszcza ważne. Więc opozycja nie bardzo chce tracić ten urząd. W pewnej interpretacji było tak, że do czasu wyboru nowego rzecznika Bodnar miał sprawować tę funkcję. Kwestia jest taka, że nie widać na horyzoncie, kiedy miałoby się to wszystko skończyć. W związku z czym mógłby mieć dożywotnią tę funkcję, więc Trybunał Konstytucyjny zawyrokował, że Sejm ma 3 miesiące, ażeby uporządkować tę sytuację, albo wybrać nowego rzecznika, albo w jakiś sposób rozwiązania ustawowe tak dostosować, by to było możliwe. Nie może być tak, że kończy się konstytucyjna kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich i jedziemy dalej z tym samym. No ale to jest w Polsce w tej chwili każdy urząd, nawet ten urząd kontroli, każdy urząd, nawet urząd sędziego, jest traktowany na zasadzie walki, ostrej walki politycznej. No skoro tak, no to trudno się dziwić na to, co obserwujemy.
Jest pani Lidia Staroń, która jest senatorem niezależnym, znana z różnych działań społecznych. Wydaje się, że ona mogłaby pogodzić różne środowiska. Pytanie, czy ona chciałaby kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak pan profesor ocenia tę kandydaturę, jeżeli byłaby ewentualnie podjęta?
No trudno powiedzieć. No. Oczywiście, że pewnie łatwiej by było znaleźć jakieś porozumienie w sprawie kogoś mniej partyjnie zaangażowanego. No ale to, no, mówię, to nie jest, to o wszystko toczy się gigantyczna batalia polityczna. Każdy urząd jest czytany, do jakiego stopnia konkretnym partiom przyda się w ich walce politycznej. I tutaj problem jest taki, że Platforma i opozycja zasadniczo jest zadowolona z tego, że Bodnar cały czas sprawuje tę funkcję. I w moim przekonaniu oni najchętniej by nie robili nic. Niech by on był tym takim sprawującym urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, jak jest, no doczekać do następnej kadencji Sejmu, a nuż zmieni się jakaś konfiguracja i będzie wszystko w porządku. Myślę, że taka jest mniej więcej strategia, ale jak będzie, zobaczymy.
Panie profesorze, i na koniec słowo komentarza. Odbyła się niedawno konferencja Najwyższej Izby Kontroli. Pan przewodniczący prezes NIK-u, pan Marian Banaś, wyjaśnił, o co chodziło w kontroli w sprawie wyborów tak zwanych korespondencyjnych, które miały się odbyć w ubiegłym roku, wyborów prezydenckich. Poinformował też o wnioskach do prokuratury, między innymi przeciwko zarządowi Poczty Polskiej. No, czy to kolejny akt takiej, nie wiem, wojenki, bitwy między panem prezesem Banasiem a Prawem i Sprawiedliwością? Jak pan profesor ocenia te konferencje i taką dosyć niekorzystną, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, tezę, którą stawia NIK?
No cóż, no nie ma wątpliwości, że między PiS-em a panem Banasiem doszło do bardzo ostrych konfrontacji, różnic, że w kontekście tam różnych oskarżeń pod adresem prezesa NIK-u czy jego rodziny odbyło się szereg tych działań takich prawnych, co prezes pewnie odczytuje jako atak na samego siebie i na własną rodzinę. I no też co innego są te kontrole, co innego jest jednak, są konferencje prasowe, które aranżuje, w tej chwili osobiście w tym brał udział, więc widać, że chce z tego uczynić wydarzenie no polityczne też. Wprawdzie nikt nie ma tam możliwości skazywania kogokolwiek i tak dalej, natomiast no na pewno w sensie takim wizerunkowym chce, czy w jakiś sposób osłabia wizerunek. Ładnie, no też przypomnijmy, czego dotyczyły te kwestie wyborów. Dotyczyły kwestii pierwszego etapu epidemii, kiedy twierdzono, czy opozycja mówiła, że wybory nie mogą się odbyć w żaden sposób. Chcieli zmienić Kidawę Błońską na Trzaskowskiego jako kandydata. Więc PiS wpadł na pomysł, żeby zrobić wybory korespondencyjne. I stąd przygotowując się do tych wyborów korespondencyjnych wydano pewną sumę pieniędzy, więc to nie są rzeczy, że ktoś ukradł pieniądze, no tylko pytanie jest, czy gospodarnie, czy niegospodarnie wydał, przygotowując się do wyborów, no które nie mogły się zdaniem ówczesnych części polityków odbyć na sposób taki normalny.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Z panem Bogiem, pan profesor Mieczysław Ryba, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, był naszym gościem.